To jest program Wschodni Radia Wnet. Cały czas gra jakaś muzyka. Ja właściwie nie wiem jaka, bo to są piosenki, które wybrał dla nas Wojtek Jankowski, ale na pewno one są z Europy Wschodniej. Tymczasem naszym kolejnym rozmówcą jest pan Piotr Skwieciński, publicysta m.in. Tygodnika W Sieci, autor książek także o Rosji, ostatnio zbioru artykułów Kompleks Rosji, wydanych przez Teologię Polityczną. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Prezydent Putin na pytanie polskiego dziennikarza powiedział, co myśli o katastrofie smoleńskiej. Powiedział nieco złośliwie, że gdyby miały być wybuchy, to przecież samolot przyleciał z Warszawy, a w ogóle to on już ma tego dosyć, wszyscy są tym zmęczeni i niech Polska wreszcie dojrzeje. Co pan na taką wypowiedź?
Znaczy, no, należy przede wszystkim odrzucić taką możliwość, że była to wypowiedź spontaniczna. To znaczy wielka konferencja prasowa doroczna Putina jest, to jest wielkie wydarzenie, jest przygotowywana w szczegółach i z całą pewnością, duża część pytań jest uzgodniona wcześniej, a nawet jeżeli jest nieuzgodniona, jak zapewne było w tym wypadku, to jest ona łatwa do przewidzenia. To znaczy, jeżeli Andrzej Zaucha, korespondent TVN-u, bo to on zadawał pytania o wrak Tupolewa rok temu i dwa lata temu na tej konferencji, no to z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że jeżeli się dopuści go do głosu, to zada to pytanie trzeci raz, prawda? Czyli innymi słowy, prezydent Putin no, miał przygotowaną tutaj o tę odpowiedź i ona jest oczywiście przygotowana, co nie znaczy, że on rzeczywiście tak nie myśli, bo być może myśli. I tutaj w tym kontekście ja bym zwrócił uwagę nie na ten zupełnie przewidywalny wariant, element no, zaprzeczenia, stwierdzenia, że te teorie zamachowe są niepoparte żadnym dowodem, że są wręcz zabawne i tak dalej. Natomiast to nie jest ciekawe, natomiast ciekawe jest właśnie to, co pan zacytował, to znaczy to zdanie rzucone w środku, że jeżeli, a jednak jeżeli, no to przecież to w Warszawie zrobili, prawda? No i ja osobiście odbieram to jako, jak mówię, wiedząc o tym, iż nie jest to, iż prezydent Putin z całą pewnością wiedział, że takie pytanie zostanie, że z takim pytaniem się spotka, to i że zarazem no, zgodził się na to, że zostanie ono zadane, ponieważ wystarczyłoby przecież polskiego korespondenta nie dopuścić do głosu, żeby takiego pytania nie usłyszeć, bo tam jest dużo pytań, bardzo dużo korespondentów i daleko nie każdy, który się zgłasza do głosu, dostaje tę możliwość zadania pytania prezydentowi. No to w tym momencie dochodzę do wniosku, że on to chciał powiedzieć. No a dlaczego chciał powiedzieć? No moim zdaniem po prostu dlatego, żeby jeszcze dodatkowo zwiększyć ten polityczny chaos i tę polityczną wojnę, która ma miejsce w Polsce, a która jest dla Rosji w oczywisty sposób korzystna.
Czy to jest tak, że Rosjanie chcą cokolwiek jeszcze zrobić w stosunkach polsko-rosyjskich? Pojawiła się taka wiadomość w polskich mediach, między innymi w Dzienniku Gazecie Prawnej, że Rosjanie sugerowali, że oddadzą wrak, ale w zamian za to, że Polska zamknie smoleńskie śledztwo, co zresztą jest absurdem, bo ten wrak jest potrzebny do śledztwa. Ale czy to są tylko takie pogłoski, czy rzeczywiście Rosjanie chcą tutaj czegokolwiek jeszcze w stosunkach polsko-rosyjskich dokonać?
To znaczy, to nie są pogłoski, to znaczy to, że wrak zostanie oddany w momencie, w którym śledztwo w Polsce zostanie zamknięte, czyli kiedy no, będą mieli ze swojego punktu widzenia gwarancję, że wrak nie zostanie wykorzystany jako pretekst po to, żeby fałszywie oskarżyć Rosję o zamach, bo oni tak to widzą. To nie tylko teraz, to było mówione i już kilka lat temu, jeszcze za dość głębokiej, jeszcze kiedy minister Sikorski był ministrem w Polsce, to pamiętam, że były takie formułowane ze strony rosyjskiej zapowiedzi. No cóż, no, Rosja w relacjach z Polską ma w tej chwili, jak mi się wydaje, jeden jedyny cel, to jest zwiększanie w Polsce chaosu, zaostrzanie polskiej wojny wewnętrznej i zaostrzanie, jeżeli się da, relacji między Polską a Zachodem, no by w ten sposób zmniejszyć globalną sumę sił na Zachodzie tych aktorów, którzy są antyrosyjscy i w związku z tym no, generalnie zwiększać siłę Rosji wobec Zachodu jako całości.
Polityka zagraniczna dobrej zmiany nie znalazła przez te dwa lata jakiegoś sposobu na Rosję, tak mi się przynajmniej wydaje.
Nie, no nie znalazła żadnego sposobu na Rosję, oczywiście nie znalazła również sposobu, nie znalazła również sposobu na Ukrainę. Polityka zagraniczna dobrej zmiany jest więźniem zbyt daleko idących oczekiwań, które Prawo i Sprawiedliwość wywołało. Znaczy Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc krótko, mówiło, jeżeli chodzi o politykę wschodnią przynajmniej, ale o wiele innych spraw również o mniej więcej formułowało mniej więcej takie bardzo czytelne sugestie długo, że oto nasi poprzednicy, których zastąpimy, to są albo na tyle nieudolni, albo na tyle, nie wiem, zdradzieccy, że wystarczy, jak przyjdziemy my, będziemy się zachowywać patriotycznie, powiemy kilka oczywistych spraw, tupniemy nogą, sformułujemy ileś ostrych diagnoz i wtedy zacznie, no wtedy i wtedy pokażemy dopiero, że ho, 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 prawda? No nie żadne ho, ho, ho się okazuje, ponieważ warunki, z którymi zmagali się poprzednicy, z którymi zmaga się rząd Prawa i Sprawiedliwości, są jakby takie same i bardzo wiele tutaj zależy nie od, jak wydawało się Prawo i Sprawiedliwości, od asertywności strony polskiej, tylko zależy od obiektywnej hierarchii sił, środków, potencjałów, aktorów wobec Polski zewnętrznych, no i również od potencjału Polski, który, nie czarujmy się, nie jest wielki. No i w związku w efekcie tego mamy to, co mamy.
Czy jest możliwość jakiejś innej polityki zagranicznej? Czy można by doradzić tutaj, gdyby ktokolwiek chciał słuchać? Oczywiście akurat porad programu Wschodniego Radia Wnet, co zdaje się, nie jest specjalnie aktualne. Czy jest możliwość innej polityki wobec Rosji? Czy ktoś mógłby tutaj zrobić coś nowego, wyjść ze strony polskiej z jakimś otwarciem, pomysłem, inicjatywą?
Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, ponieważ jedyną alternatywą moim zdaniem mogłaby być reorientacja Polski, prawda? Reorientacja Polski na wzór tego, co zrobiły Węgry mniej więcej. To znaczy wygaszenie punktów sporu i w jakiś sposób rozpoczęcie gry na równowagę sił między wpływami zachodnimi w Polsce, a wpływami rosyjskimi w Polsce. Tylko że to jest niemożliwe z racji przeszłości, z racji tego, że Polska leży gdzie leży, jest tutaj znacznie bardziej niż Węgry, czy nawet nie wiem, jakaś tam Słowacja narażona na jakąś recydywę rosyjskiego ekspansjonizmu i ze względu na własne ambicje również. W związku z tym ja nie widzę tutaj możliwości prowadzenia wobec Rosji jakiejś polityki zasadniczo odmiennej. Zresztą moim zdaniem, jeżeli to odrzeć wszystko z jakichś ozdobników, to obecny rząd prowadzi wobec Rosji politykę rozsądną. To znaczy z jednej strony jej nie wyprzedaje żadnych z polskich dezyderatów, ale z drugiej strony Rosji też nie drażni. Znaczy polityka PiS-u wobec Rosji nie stała się tym, czego obawiali się bądź udawali, że się obawiają najbardziej zacięci politycy antypisowscy. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość, tak w cudzysłowie mówiąc, nie wypowiedziało Rosji wojny, nie zaczęło Rosji drażnić codziennie jakimiś, nie wiem, antyrosyjskimi deklaracjami i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem polityka obecnego rządu wobec Rosji jest polityką rozsądną w granicach tego, co jest możliwe, a możliwe jest bardzo niewiele.
Możliwe jest bardzo niewiele, to nie jest optymistyczna, ale chyba realistyczna konkluzja. Pan Piotr Skwieciński, notabene, którego książkę Kompleks Rosji możemy polecić każdemu pod choinkę, kto by chciał się czegoś o współczesnej Rosji dowiedzieć, był gościem programu Wschodniego Radia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję, do widzenia.
Godzina 11, program Wschodni Radia Wnet dobiega już końca. Ja się nazywam Antoni Opaliński i wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, ale nasza audycja jarmarkowa cały czas trwa i za chwilę, mam nadzieję, będzie rozmowa o pewnej książce, która też w pewnym sensie kresów i wschodniego wymiaru polskiej historii będzie dotyczyć, chociaż nie tylko. To jest Radio Wnet 87,8 FM. Jesteśmy dzisiaj na jarmarku Wnet przy ulicy Emilii Plater 31, gdzie oczywiście wszystkich naszych słuchaczy serdecznie zapraszamy, a my za chwilę wracamy do naszej audycji. Dziękuję bardzo.
A всем каналам одно и то же. Я уже часках с розетки выдернул, а он все показывает. Странно. prawda?
Тебе питаєш, що робити маєш, ти наодинці з ким говорити, кого слухати, сам собі андрюхати, наодинці дні такі повільні. Алло, ну давай телефон і дзвони, дзвони, дзвони. Алло. Що маєш, сміття твоє, ти наодинці, хто ж тепер тобі настрій псує, все, що лишив на потім, Мар'яни ти не попіл, вогняну воду пил мій пив, та пам'яті не втопив. Алло.
Jest godzina 11.06, to jest audycja Radia Wnet nadawana z Jarmarku. Jesteśmy na ulicy Emilii Plater 31. Wszystkich oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Trwa dzisiaj wielki świąteczny Jarmark Radia Wnet. Zapraszamy też do słuchania nas na 87,8 FM i oczywiście na portalu Wnet.fm. Przed chwilą skończył się program wschodni Radia Wnet, ale audycja cały czas trwa. Przychodzą do nas różni goście. Przyszła do nas teraz pani Anna Maga, która jest kuratorem z Muzeum Narodowego w Warszawie. Nawet tak poważne instytucje słyszały o Radiu Wnet. Bardzo się z tego cieszę. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu. Ja byłam przy narodzinach Radia Wnet prawie, także znam od dawna.
To dłużej niż ja w takim razie. Proszę opowiedzieć o wystawie, którą pani chciała zapowiedzieć.
W Muzeum Narodowym w Warszawie otworzyliśmy 14 grudnia nową, stałą galerię. Jest to Galeria Wzornictwa Polskiego, długo oczekiwana, bardzo oczekiwana przez wszystkich Polaków, wszystkie osoby zainteresowane polskim wzornictwem. I jest to nieduża prezentacja, ale bardzo ważna, bo dotyczy naszej codzienności, przedmiotów, które nas otaczają i które nas właściwie kształtują, bo z nimi obcujemy. Żeby to wzornictwo polskie, ten design był dobry, dobrze by było, żeby karmił się dobrymi wzorcami. My pokazujemy właśnie tą krótką historię polskiego projektowania od początku XX wieku do czasów najnowszych.
Krótką, ale z bardzo pięknymi tradycjami i z takim świadomym, kiedyś przynajmniej w okresie międzywojennym, kształtowaniem w ogóle tego, jak polski świat ma wyglądać, prawda?
Tak jest. I te przykłady, takie najpiękniejsze przykłady pokazujemy. I bardzo się cieszę, że udało nam się również doprowadzić tę historię do dnia dzisiejszego i opowiadać też o tych przykładach dobrej współpracy projektantów z przemysłem i o produktach, które są dostępne, które możemy kupić i cieszyć się nimi, użytkować, podziwiać ich urodę, ale też żyć z nimi.
To wzornictwo jako dziedzina właśnie i sztuki i rzemiosła, ono trochę zanikło w naszych czasach. Chyba przecież gdzieś tam istniało mimo trudnych warunków PRL-u, ci ludzie wciąż pracowali i później, zwłaszcza na początku lat 90., kiedy przyszło takie zachłyśnięcie wszystkim, co można kupić tanio i co później się okazywało made in China, to trochę chyba taka świadomość tego, że trzeba dbać o to, jak świat wokół wygląda, zanikła.
Nie, ona nie zanikła, tylko troszkę za mało o tym mówiliśmy, nie wiedzieliśmy, nie było takich portali, nawet nie internetowych, na których by te przedmioty funkcjonowały. My wystawy organizowaliśmy od czasu do czasu, ale ich zasięg rażenia nie był wystarczający. Chociaż w 2011 roku była wystawa Chcemy być nowocześni, która pokazywała polski design lat 50. i 60., przełomu lat 50. i 60. i ona wzbudziła bardzo duże zainteresowanie i poniekąd też przyczyniła się do tego, by ta decyzja o oddaniu do użytku publicznego naszej galerii na stałe zapadła. Także bardzo się cieszymy, zapraszamy do Muzeum Narodowego w Warszawie i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, żeby dokładniej porozmawiać o tej galerii, o przykładach, opowiedzieć, co tam jest.
Na pewno się spotkamy. Bardzo dziękuję. Pani Anna Maga z Muzeum Narodowego była gościem audycji specjalnej, świątecznej, jarmarkowej Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, wesołych świąt.
Reklama.
Spotykamy się na jarmarku Wnet w sobotę przy ulicy Emilii Plater 31 od godziny 8 do pierwszej gwiazdki.
A na jarmarku wszystko to, co niezbędne na świątecznym stole.
Ryby, pierogi, miód, maki, mąka.
Świeże warzywa i owoce, prosto od rolników.
Ale nie tylko owoce i warzywa, również książki od autorów, bezpośrednio z autografem. Od jakich autorów mogą się Państwo przekonać? Gdzie?
Na jarmarku Wnet, ulica Emilii Plater 31, już w tą sobotę. Od 8 do pierwszej gwiazdki.
Partnerem świątecznego jarmarku Wnet jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
I po reklamie.
Radio robimy, Radio Wnet, jesteśmy na jarmarku Wnet, Radio Wnet 30, co ja mówię dzisiaj, 87,8 FM, oczywiście portal wnet.fm i oczywiście można nawet tutaj przyjść, Emilii Plater 31, nie tylko nas posłuchać, ale nawet nas spotkać. Proszę Państwa, są czasem takie przedmioty, które samym swoim wyglądem, samym nawet swoim dotknięciem przenoszą nas w inną epokę. I przede mną jest taki przedmiot, to jest książka wydana przez zasłużony bardzo ośrodek Karta, jedną z najważniejszych instytucji w Polsce zajmujących się dokumentowaniem historii, zwłaszcza historii najnowszej. Jest książka, którą jak się dotknie i zamknie oczy, to człowiek myśli, że dotyka czegoś, co ma przynajmniej ze 100 lat. Książka nazywa się Czas ziemiaństwa, koniec XIX wieku, 1945. Jest to zbiór relacji, wspomnień, opowieści dotyczących losów polskiego ziemiaństwa w ciągu ostatniego stulecia, a w naszym studiu jest gość, pani Anna Richter. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Pani przyszła do nas właśnie z ośrodka Karta i pani jest redaktorem tej wspaniałej książki. Proszę nam po prostu o tej książce na początek opowiedzieć.
Książka, tak jak wszystkie publikacje ośrodka Karta, jest owocem oddania głosu świadkom historii, czyli osobom, które coś ciekawego przeżyły i to jakoś zapisały, najczęściej w postaci wspomnień, czasami w postaci dzienników, czasami w formie relacji nagrywanych przez dokumentalistów. I ona akurat opowiada o ziemiaństwie, o takiej warstwie, która z jednej strony jest to temat znany i taki wydawałoby się wdzięczny i miły, ale też obarczony pewnymi stereotypami. Chcieliśmy pokazać tych ziemian takimi, jakimi oni naprawdę są, jak sami o sobie opowiadają.
Jak zostało właśnie, jaki był dobór? Czy to były raczej relacje niedokumentowane? Bo wiem, że w ośrodku Karta jest bardzo wiele relacji, które państwo sami zebrali. Czy to jest tak, że to są materiały z jakichś wspomnień publikowanych bądź niepublikowanych?
Staraliśmy się, żeby to były materiały nieznane do tej pory. One częściowo pochodzą z naszych zbiorów, częściowo znajdują się w zbiorach Biblioteki Narodowej czy Ossolineum, takich zbiorach archiwalnych. Niektóre z nich były również wydane w formie większych całości, to znaczy są to wyimki z książek, natomiast książki te są zazwyczaj, nie mają jakiegoś szerokiego zasięgu. Były wydawane przez, nie wiem, rodzinę na przykład na potrzeby takie własne, żeby dokumentować własną rodzinę, natomiast my staraliśmy się z tych fragmentów ułożyć taką opowieść, która będzie w miarę ciągła i będzie opowiadała ten okres XX wieku, bo my się zajmujemy XX wiekiem, uważam, że on jest bardzo ważny dla świadomości współczesnej i zaczynając od końca XIX wieku, który jest tutaj tak dosyć mało uchwytny, który to jest moment, ale jakby jeszcze sięgając w XIX wiek, chcieliśmy opowiedzieć to w formie w miarę ciągłej do 1945 roku, który jest momentem bardzo zwrotnym w historii ziemiaństwa, właśnie tak dobierając relacje różnych osób.
Przepraszam, jedna uwaga natury porządkowej. Tutaj ktoś w tej chwili przesuwa jakiś stół, który jest obok nas, więc nie wiem, czy w jakich warunkach będziemy za chwilę prowadzić naszą audycję, ale to jest właśnie urok audycji jarmarkowych, że różne rzeczy się dzieją. Ja się chciałem zapytać, czy pani nie jest zimna i czy pani kurtki nie powinna założyć jakiejś na siebie jednak?
Nie, nie, jest w porządku.
Jest w porządku, dobrze. W takim razie rozmawiamy. Książka się dzieli na kolejne części. Pierwsza nazywa się U siebie i to są te czasy jeszcze sielskie, albo pozornie sielskie, zaraz się dowiemy. Koniec XIX wieku do wybuchu Wielkiej Wojny do 1914. To jest ten czas, kiedy ten świat ziemiański, tak jak został odziedziczony po dawnej Rzeczpospolitej, tak jak mimo różnych kłopotów przetrwał okres zaborów, wciąż istniał.
Jest to taka specyficzna bardzo sytuacja, kiedy nazwaliśmy ten rozdział U siebie, ponieważ mimo tej sytuacji zaborowej i braku państwowości, te majątki ziemiańskie są taką ostoją polskiej kultury, polskiej tożsamości i tam się w zasadzie nic nie zmienia. To znaczy tam się mówi po polsku, tam się kultura polska bardzo bujnie rozwija i to są takie enklawy polskości, które zresztą potem co ma zresztą potem znaczenie w momencie odzyskania niepodległości. To znaczy ta kultura polska jakby jest zachowana w dużej mierze dzięki tej warstwie. Oczywiście to nie jest taki do końca sielski świat. Tam różne burze dziejowe się gdzieś przewijają w tle, pojawia się powstanie styczniowe, co prawda we wspomnieniach dziewczynki, która tylko takie echa do niej docierają, jej rodzina wysiedlona akurat, pozbawiona majątku, oni się trafiają potem do Warszawy, jest to zresztą takie wyjątkowe wspomnienie, to jest Łucja Dunin-Borkowska, ponieważ staraliśmy się też pokazywać ziemian w ich majątkach, z perspektywy ich dworu, ich domu, żeby jakby tę kwintesencję ziemiaństwa uchwycić. Tu jest akurat wyjątkowa opowieść o tyle, że ona potem trafia do Warszawy i opowiada o swoim życiu w Warszawie, zresztą cały czas się odwołując do tego utraconego dworu, jako takiej ścielankowej krainy dzieciństwa, gdzie spędziła najpiękniejsze chwile, gdzie życie było najpiękniejsze.
Ciekawa chyba jest ta kwestia, o której pani tutaj wspomniała właśnie, że tam polskość trwała, mimo że przecież była niewola, ale ciekawe jest też chyba to, że ta polskość trwała niezależnie od tego, jakie ci ziemianie mieli stosunek do zaborców, bo przecież oni musieli jakoś się z tym systemem państw zaborczych dogadać. Wielu z nich uczestniczyło przecież i w życiu politycznym i stanowiło po prostu część establishmentu tych zaborczych krajów. Nie jest też tak, że wszyscy szli do powstań. Jednak chyba ta polskość istniała niezależnie od tych spraw politycznych, prawda?
Tak, ona była taka w warunkach domowych. Zresztą tutaj jest tak głównie pokazana, bo nie są to osoby, które są jakoś zaangażowane w życie polityczne. Oni o życiu politycznym specjalnie nie mówią. Ewentualnie ktoś w rodzinie się pojawia, kto, nie wiem, ojciec, który wspiera powstańców, czy tam jakoś to tło polityczne się pojawia. Natomiast oni opowiadają głównie o swoim takim życiu codziennym, które jest... Jakby ta kultura polska jest po prostu obecna, i ten język, i jest ich codziennością.
Czy jakiś fragment z tej pierwszej części chce pani nam zacytować może?
Nie jestem przygotowana.
To nie, no, tylko to była propozycja ewentualnie. Możemy, jeżeli będzie pani chciała coś tutaj przeczytać, to oczywiście zachęcam. Przychodzi potem część następna, Światowa Zawierucha. To jest ten moment, kiedy ten dawny, pozornie sielankowy świat XIX wieku odchodzi w przeszłość i w ogóle kończy się nie tylko... Pewien etap historii, na pewno kończy się ta dawna XIX-wieczna Europa.
Tak, i to jest pokazane z perspektywy dworu, co jest bardzo specyficznym też spojrzeniem na tę wojnę, ponieważ jest to też cały czas taka trochę jakby enklawa, do której docierają różne informacje ze świata zewnętrznego, dociera prasa oczywiście i jakby wiadomo, co się dzieje, wiadomo, że nie wiem, są fronty, jest wojna. Natomiast oni przeważnie zostają albo w swoich majątkach, albo chronią się w innych majątkach u rodziny czy u jakichś znajomych. I tę wojnę opisują właśnie tak, jakby obserwując ją z własnego domu.
Czyje tutaj mamy wspomnienia?
Tutaj zaczynamy od wspomnień Tadeusza Janoty Bzowskiego, które jeszcze rozpoczynają się w momencie przedwojennym, właśnie też takim dość idyllicznym obrazem dzieciństwa, ale potem ta wojna tam wkracza. Mamy tutaj bardzo interesujący dziennik Janiny Konarskiej, który jest w zbiorach ośrodka Karta, jest bardzo obszernym dziennikiem. Tutaj są wybrane fragmenty tylko z samego początku wojny, z samego końca, żeby pokazać te kluczowe momenty, to jak się wojna zaczyna. On jest oczywiście... Te dzienniki są w pewnym sensie najciekawsze, bo są zapisane gorąco, na żywo, bez żadnej takiej późniejszej refleksji, późniejszej wiedzy, która dochodzi, więc...
Jakie to jest literacko? Czy to jest tak, że ci ludzie potrafili od dziecka dobrze pisać, że ta edukacja dawała im pewne takie wyczucie
stylu? Są to przeważnie
stylu?
Zapisy dobre literacko. Staraliśmy się je też wybierać pod tym kątem, żeby one były sprawne, żeby ten obraz był taki żywy, jakiś namacalny. Ale też trzeba przyznać, że wielu ziemian pisało, wielu ziemian dobrze pisało. Bogactwo tych tekstów jest rzeczywiście ogromne, także jest w czym wybierać. Ten wybór jest oczywiście subiektywny, można pewnie by było pójść innym kluczem, znaleźć inne teksty. Natomiast tutaj akurat wybraliśmy te, uważając je jakoś tam za wyjątkowe.
Proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy prowadzący zaczyna się zastanawiać, jak długo powinien prowadzić audycję, dlatego że z jednej strony moglibyśmy o tych... sprawach, które są w tej pięknej książce, rozmawiać pewnie jeszcze 2 godziny. Z drugiej strony trochę się boję, że nasz gość rzeczywiście tutaj zmarznie. No ale nic, na razie rozmawiamy. Ten drugi etap, ta Światowa Zawierucha, to jest chyba też ten moment, kiedy już część tego polskiego świata ziemiańskiego po prostu znikła. Te dwory położone najbardziej na wschodzie padły ofiarą rewolucji.
Tak, czy rewolucji, czy wręcz po wojnie zostały utracone w momencie, kiedy granica się przesuwa na zachód i taki zapis zresztą też tutaj mamy, to jest fragment wspomnień, a potem dziennik Edwarda Wojniłowicza, taki tuż powojenny, który właśnie swój dwór traci, który zostaje tutaj, jest w Sawiczach. On się znajduje dokładnie przy samej granicy, ale już za nią, więc zostaje tego majątku pozbawiony i zresztą bardzo gorzko to wypomina Polsce, państwu, że tutaj ziemianie na Kresach, ta ostoja polskości, ta siła, która spowodowała, że ta polskość trwała, tutaj nagle zostają wyrzuceni z własnego domu, z własnego majątku. Zresztą również gorzko to państwo polskie ocenia już w latach 20., kiedy się pojawia widmo reformy rolnej i z kolei parcelacji majątków. Świat idzie do przodu, staje się, gospodarka się zmienia, nadchodzi nowoczesność i siłą rzeczy te dwory są trochę zmuszony za tym podążać. No i oczywiście dla tych, którzy tracą majątki w ramach parcelacji, wywołuje to poczucie krzywdy.
No właśnie, tutaj to nazwisko Edwarda Wojniłowicza to była to pierwsza postać, która mi coś mówiła jako amatorowy historykowi, bo to jest człowiek, który rzeczywiście odegrał też rolę pewną w życiu politycznym, również drugiej RP. Ten czas dwudziestolecia, no to pozornie jest to odzyskanie wolnej Polski, ale z drugiej strony, mimo że ta Polska kontynuuje tradycję dawnej Polski, to już nie jest ten świat, to już jest nowoczesne państwo dwudziestowieczne. Jak ci ziemianie się tam odnajdują?
Zależało nam na tym, żeby... To jest taki moment, kiedy bardzo wyraźnie widać, jak się przełamuje ten mit taki to co się kojarzy z ziemiaństwem, tak na pierwszy, w pierwszym momencie, czyli taki świat, nie wiem, piękny, bogaty, świat dobrobytu, kultury, salonu, dworu i tak dalej, nagle zderza się z nowoczesnością, z nowymi wyzwaniami i okazuje się, że to wszystko wcale nie jest takie łatwe. Po pierwsze, ta reforma rolna jest, to też moment, jakby najpierw odbudowy majątków po wojnie w dużej mierze, po zniszczeniach rewolucji, po przejściu frontów. Także ci ziemianie powoli stają na nogi, a zaraz potem nadchodzi kryzys początku lat 30., który jest też bardzo, bardzo boleśnie uderza w tę warstwę, w rolników, bo oni tak na siebie mówią. Zresztą staramy się też ich tutaj pokazać z tej perspektywy, która też nie jest taka bardzo oczywista, czyli tego, że oni się przy tym całym salonowym życiu i pięknych sukniach zajmowali też pracą na ziemi i to była praca ciężka, no właśnie, w ciężkich warunkach.
Nie byli to wbrew stereotypowi ludzie, którzy po prostu tylko i wyłącznie balowali.
No, tak można to w skrócie powiedzieć. Oczywiście ta warstwa była też bardzo zróżnicowana od takich ziemian uboższych, czy wręcz takich, którzy własnego majątku nie mieli, tylko administrowali cudze majątki, do arystokracji, która, gdzie ta drabinka pracowników na folwarku, chłopów, służby była o wiele większa i jakby więcej osób pracowało na tej ziemi, ale no, taki obraz
jest też taki fragment chyba w korespondencji Jerzego Stępowskiego z Giedroyciem, gdzie Stępowski mówi o tym, że tak czy inaczej ten świat ziemiański on by zniknął nawet gdyby nie przed bolszewizm, bo już tuż przed wojną większość tych majątków było tak potężnie zadłużona, że oni by musieli z tych swoich majątków zrezygnować.
No to jest takie pytanie, które na pewno przychodzi do głowy, mam nadzieję, że przychodzi do głowy również po lekturze tej książki, czy co by było gdyby, tak? Takie na pewno jakby warto się zastanowić nad tym, jak ta warstwa miałaby wyglądać, gdyby nie było po 45 roku PRL-u, gdyby ich nie wyrzucono z dworów, gdyby nie nastąpił ten krach taki z zewnątrz, tak? Bo tę anachroniczność widać właśnie już bardzo wyraźnie w dwudziestoleciu.
Patrzę tutaj na mapę, która jest, jakby pokazuje, w których miejscach były majątki bohaterów naszych wspomnień. I tu nie tylko są te tereny za kordonem, jest oczywiście do obszar II Rzeczpospolitej. Większość majątków to jest Polska Centralna, dawna kongresówka, ale widzę brak Wielkopolski, a szkoda, bo to jest wielkopolskie ziemiaństwo miało też swoje cechy specyficzne, odsyłam do wspomnień Kajetana Morawskiego, ale były też te majątki, które zostały na terenie Żmudzi w niepodległej Litwie.
Jak Cytowiany na przykład tutaj, które są obecne w dzienniku z wojny drugiej, Zofii Romer, ze znanej, to znaczy wrzenionej, powiedzmy tak, znaną rodzinę Romerów litewską, litewsko-polską. Ona opisuje już moment okupacji, także to nie jest też tak, że tutaj tego styku polsko-litewskiego tak bardzo nie widać, chociaż też się pojawia.
Przychodzi moment tragiczny, przychodzi II wojna światowa, potem ten ostatni rozdział, który nazwany jest wykorzenieniem, czyli krótko mówiąc likwidacją dworów po 45 roku, tej komunistycznej reformy rolnej. Chciałem zapytać się, jaki był tutaj dobór tych wspomnień do tych czasów wojennych? Czy to jest raczej perspektywa taka ludzi, którzy patrzyli z punktu widzenia wojennego, politycznego, czy to jest raczej perspektywa dziecięca, młodzieńcza z dworu, do którego nagle przychodzi katastrofa dziejowa?
Chcieliśmy tak dobierać te teksty, żeby każdy z nich wnosił coś nowego, jakąś nową perspektywę. One rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten taki geograficzny rozkład, nie obejmują wszystkich terenów. Nie jest tak proporcjonalnie, jakbyśmy chcieli. Nie ma Pomorza, nie ma Wielkopolski, jak pan zauważył. Natomiast w momencie, kiedy jest druga wojna, dwie okupacje, tak, losy ziemiańskie są bardzo różne w tym momencie. Staraliśmy się też pokazać różne momenty tej wojny i różne jej aspekty. Mamy tutaj na przykład dziennik, który zaczyna się we wrześniu 1939 roku, który opowiada głównie o uchodźstwie, o tym, co się dzieje w momencie wojny we wrześniu. Tłumy ludzi, które się przebijają przez dwór i dwór, który jest takim schronieniem, oazą dla uciekinierów. To jest dziennik Zofii Dłużewskiej-Kańskiej. Staraliśmy się pokazać też taki dwór, który ma jakieś związki z polskim podziemiem, we wspomnieniach sióstr przewłockich, Elżbiety Cieleckiej i Janny Okęckiej. Pojawia się też wątek współpracy z AK, organizacji Tarcza czy Uprawa, która działa w Małopolsce. To są wspomnienia Jarosława Tymowskiego. To jest też bardzo ciekawy wątek zaangażowania ziemian w polskie podziemie niepodległościowe, w takie wsparcie, w dużej mierze też takie logistyczno, nie wiem, aprowizacyjne tego ruchu partyzanckiego.
Pozostaje nam odesłać do tych bardzo rzeczywiście, jak Państwo słyszycie, wielobarwnych wspomnień pokazujących różne aspekty tego ziemiańskiego życia, a także roli warstwy ziemiańskiej w dziejach Polski. Ja chciałem tylko powiedzieć tak, że po pierwsze na Jarmarku Wnet życie się toczy. Tutaj nad nami Piotr Wit rozmawia z Piotrem Nisztorem. Można przyjść i posłuchać, o czym panowie rozmawiają. Chciałem jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o naszą piękną książkę Czas ziemiaństwa, że warstwa fotograficzna tutaj też stanowi nieodłączną część. To są bardzo piękne zdjęcia pokazujące życie w polskich ziemiańskich dworach. Chciałem zapytać, i te zdjęcia same w sobie też prowadzą nas, bo widać zmiany tego życia od tych jeszcze takich dostojnych matron, które pewnie gdzieś tam pamiętały powstanie listopadowe, po młode panny z domu Plater Zyberkówny, które sobie tutaj leżą radośnie i machają nogami na dachu czeskiej Tatry, czyli samochodu, po te zdjęcia, które pochodzą z tych czasów już wykorzenienia. Czy te zdjęcia to są jakieś takie dotąd niepublikowane?
Tak, to są zdjęcia albo z naszych zbiorów, albo bliżej nieznane. Czasami również z prywatnych zbiorów, jak na przykład zdjęcia z Cząbrowa z pierwszej wojny, które są z bardzo ciekawego zresztą dworu, bo pierwowzoru Soplicowa, który zresztą występował na planie pana Tadeusza, tego przedwojennego. One miały być też takimi całostkami, takimi obrazami kolejnych epok. Oczywiście też z różnych warstw, więc jest tu i arystokracja, i takie drobniejsze ziemiaństwo, ale miało być też dopełnieniem wizualnym książki.
Ja chyba muszę już zwolnić naszego gościa, bo pani Anna Richter naprawdę za chwilę zbarwi na naszym Jarmarku. Jeszcze raz, to jest książka wydana przez Ośrodek Karta. Pani Anna Richter jest jej redaktorką. Książka nazywa się Czas ziemiaństwa. Zbiera relacje, dokumenty, wspomnienia pokazujące życie polskiego ziemiaństwa od końca XIX wieku do tragicznego dla tej warstwy, ale też dla polskiej historii. Roku 1945, kiedy te rodziny, które rodowody nieraz sięgały czasów średniowiecza, monarchii piastowskiej i jagiellońskiej, zostały po prostu strasznie przez historię skrzywdzone. I to jest niezależnie od dyskusji na temat reformy rolnej, niezależnie od tego, co sądzicie na temat roli ziemiaństwa w historii. To po prostu była krzywda przyniesiona z zewnątrz. Proszę tą książkę przyjść do Ośrodka Karta, proszę tą książkę kupić, proszę ofiarować ją pod choinkę komuś, kto chciałby się czegoś dowiedzieć o polskiej historii, a także kto chciałby w domu posiadać po prostu nie tylko mądrą książkę, ale też bardzo piękny przedmiot, bo ta książka jest po prostu czymś bardzo ładnym.
Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałam powiedzieć, że publikacja powstała, partnerami tej publikacji jest Polskie Towarzystwo Ziemiańskie i Stowarzyszenie Domus Polonorum, co jest może ważne, czyli organizacja zrzeszająca ziemian. I chciałam zaprosić na naszą stronę internetową księgarnia.karta.org.pl, gdzie można ją kupić.
A my na pewno jeszcze wrócimy do sprawy tej książki. Pani Anna Richter z Ośrodka Karta była gościem audycji Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.